Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Podcast Spoiler Master w całości utrzymywany jest przez patronki i patronów za pomocą serwisu patronite.pl. Zachęcam, jeżeli polubicie ten odcinek albo inne odcinki Spoiler Mastera, do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl i rozważenia wsparcia tego podcastu, który tworzy dużym nakładem pracy i dużym nakładem pasji. Treści na Spoiler Masterze zawsze pozostaną darmowe w ogólnym dostępie. To jest częścią misji Spoiler Mastera, żeby każdy mógł posłuchać wartościowych materiałów o kinie, ale jeżeli zdecydujecie się wesprzeć moją pracę, będę za to bardzo wdzięczny, a na patronki i patronów czekają także dodatkowe benefity, dokładnie opisane na patronite.pl. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie Może pora z tym skończyć, filmie w reżyserii Charlie'ego Kaufmana, który został nakręcony dla platformy Netflix i na tejże platformie jest obecny. Tym samym wracam do omawiania nowych filmów. W pandemii Spoiler Master zmienił się dosyć mocno w podcast poświęcony kinu klasycznemu, a to za sprawą cyklu Spoiler Master Classic. Natomiast powoli chcę wracać do recenzowania i do opowiadania o filmach nowych, chociaż oczywiście tych premier, także tych, na które czekaliśmy i wciąż czekamy, jest wciąż mało. Może pora z tym skończyć. I am thinking of ending things. Taki jest oryginalny tytuł filmu i jak zwykle, zanim przejdę do jego omawiania, chcę podać źródła, z których korzystałem. Dodam, że dla wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pełnej listy tytułów, jakie padną w tym odcinku, tytułów filmów, ale także książek, które wspominam, zachęcam do rozważenia wsparcia Spoiler Mastera w cotygodniowym Spoiler Master Newsletter. Załączam także Spoiler Master Companion, gdzie takie pełne listy tytułów są zawarte. Z jakich źródeł korzystałem tym razem? Przede wszystkim z książki Andrew M. Butlera z serii BFI Classics poświęconej filmowi Zakochany bez pamięci, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ale także z książki powieści samego Charlie'ego Kaufmana, autora filmu pod tytułem Unkind, a także z serii rozsianych w bardzo różnych periodykach artykułów poświęconych właśnie nowemu filmowi Charlie'ego Kaufmana, na czele z dużym wywiadem, jaki pojawił się na łamach miesięcznika Sight and Sound, świetną recenzją dostępną w sieci na blogu Boycotting Trends, to jest recenzja napisana przez Aleksandra Ramona, a także z dużego materiału na łamach IndieWire, w którym próbowano rozwikłać większość aluzji do innych dzieł, jakie Charlie Kaufman zawarł w swoim filmie. Dodam, że film jest bardzo nasycony tymi aluzjami, a w tym odcinku także postaram się je w miarę oczywiście możliwości rozwikłać. Przeczytałem także źródłową powieść Iana Ryda pod tytułem I am thinking of ending things. Ta powieść swoją drogą dostępna jest także w Polsce, jest bardzo niedługa i pierwsza połowa tej powieści dosyć blisko zgadza się z tym, co możecie zobaczyć na ekranie u Kaufmana. No, powiem, w drugiej połowie film Kaufmana bardzo, bardzo mocno od powieści odbiega, chociaż podstawowy koncept jest w niej zachowany. Także takie lektury, a teraz przejdźmy do samego filmu. Film jest skomplikowany, obejrzałem go trzykrotnie i wciąż myślę, że kryje przede mną jakieś tajemnice. Jest to także film, który został nakręcony z taką myślą, o tym mówi Charlie Kaufman w kilku wywiadach, że chciał, żeby ten film był filmem oglądanym po wielokroć, żeby wracać do niego i odkrywać jego tajemnice. Nie wiem, czy wszystkie udało mi się odkryć, wręcz jestem pewien, że nie, ale podzielę się z Wami swoją refleksją. Dodam także, oczywiście w Spoiler Masterze nie powinienem tego w zasadzie robić, ponieważ jest to podcast ufundowany na tym, że nie boimy się spoilerów, że rozmawiamy o filmie, który już widzieliśmy, ale dodam jednak, że jeżeli ktoś tutaj się zabłąkał, a filmu jeszcze nie widział, to powiem tak, to jest ten odcinek Spoiler Mastera, który lepiej rzeczywiście słuchać po obejrzeniu filmu, nie dlatego, żebym teraz zepsuł jakąś przyjemność z niespodzianek, bo też nie chodzi tutaj o fabularne przewrotki, to nie one są źródłem przyjemności filmu może pora z tym skończyć, ale myślę, że podcast ma dużą szansę stać się w zasadzie niezrozumiałym od tego momentu. Jeżeli nie widzieliście filmu, będzie tutaj rzeczywiście dużo aluzji i do poprzednich filmów Kaufmana, i do tego, co wydarza się w I Am Thinking of Ending Things. Także podwójnie namawiam, żeby ten konkretny odcinek Spoilermastera, żeby słuchać go wyłącznie po obejrzeniu filmu, który dostępny jest w serwisie Netflix. Dodam także, że być może z okazji właśnie tego filmu na Netflixie jest obecny także najsłynniejszy pierwszy film, taki dzięki któremu w zasadzie usłyszeliśmy nazwisko Charlie'ego Kaufmana wedle jego scenariusza, mianowicie Być jak John Malkovich Spike'a Jonesa. To jest film z roku 1999. I serdecznie go także polecam. Można obejrzeć te filmy jeden po drugim i przekonamy się wtedy, jak bardzo niezmienne pozostają pewne twórcze obsesje, tematy, kolejny umysłu Charlie'ego Kaufmana, który pomimo, że tak żywy i tak pełen odnóg, w tych swoich podstawowych kolejnach i korzeniach pozostaje w zasadzie od ponad ćwierćwiecza niezmienny. Film jest adaptacją powieści Iana Ride'a, jako się rzekło. Ian Ride jest pisarzem kanadyjskim, urodzonym w roku 1980, a zatem w tym roku 40-letnim, o którym największą ciekawostkę, jaką znalazłem w sieci, jest taka, że jest szwagrem prezydenta Islandii. Jego siostra Eliza Ride poślubiła prezydenta Islandii Gudi Johanssona, jeżeli dobrze czytam, ale także, co interesujące, pierwsze dwie książki Ride'a miały charakter nie beletrystyczny, ale reporterski. Pierwsza dotyczyła takiego czasu, kiedy postanowił wprowadzić się z powrotem do rodziców i co z tego wynikło. Ta książka się nazywała One Bird's Choice. To był rok 2010, a w roku 2013 wydał taki reportaż z podróży długiej, jaką odbył ze swoją 90-letnią ponad babcią, takiej podróży samochodem. I co ciekawe, właśnie długa podróż samochodem przedostała się także do jego debiutanckiej powieści, czyli właśnie do tej powieści wydanej w roku 2016, I Am Thinking of Ending Things. Jako się rzekło, książka jest dostępna po polsku, więc można do niej zajrzeć. Jest to, uważam, znakomity thriller psychologiczny, tak można nazwać tę książkę. No i tu już zaczynamy ostre spoilery i tak będzie do końca odcinka. Jest już w tej książce zawarty główny twist filmu Kaufmana, to znaczy, mówiąc w skrócie, przez pierwszą połowę filmu i książki jesteśmy przekonani, że jest to po prostu obyczajówa tak zwana, to znaczy oglądamy chłopaka i dziewczynę tutaj, którzy odwiedzają rodziców chłopaka. Związek jest dosyć młody, ma około 6 miesięcy i ta wizyta u rodziców gdzieś na amerykańskim odludziu, być może w Oklahomie, jak to niektórzy zasugerowali w swoich tekstach, chociaż nie znalazłem tego potwierdzenia, że ta wizyta u rodziców ma niejako przypieczętować powagę związku i być może nawet stanowić jego następny krok. Dziewczyna, tak jak w tytule pojawia się ta fraza, zastanawia się, czy tego związku nie skończyć, czy po prostu, czy nie pora z tym skończyć, jak pojawia się to w tytule. I przez pierwszą połowę w zasadzie jesteśmy przede wszystkim w jej głowie, ona się intensywnie zastanawia, czy ten związek ma szansę przetrwać, czy jakikolwiek związek ma szansę przetrwać, czy to nie jest tak, że każda relacja jest skazana na niepowodzenie, czy to nie jest tak, że każda relacja długotrwała trwa wyłącznie siłą rozpędu i takiego lenistwa egzystencjalnego, które każe w tej relacji po prostu trwać, bo lepsze jest trwanie w nie najlepszej nawet relacji niż samotność. I ta obyczajowa, jak to nazwałem, się toczy, zaczyna się spotkanie z rodzicami, które jest, jak każde spotkanie z rodzicami partnerki czy partnera, trochę stresujące, po czym książka, i tu właśnie są te widełki, gdzie rozchodzi się film Kaufmana i książka. Książka następnie przenosi się do opuszczonej szkoły. To jeszcze brzmi jak Kaufman, ale najważniejsze jest, że od tego momentu rejestr zmienia się w taki zdecydowany rejestr grozy. Tego u Kaufmana nie ma. U niego może delikatne akcenty, takie dotknięcia struny, jeśli chodzi o grozę. Natomiast w książce rzeczywiście zaczyna się taki horrorowy w zasadzie ton, troszeczkę kojarzący się może z Lśnieniem Kinga Kubricka. Takie przechadzanie się długimi, długimi korytarzami. Bohaterka jest opuszczona przez swojego partnera Jake'a i tak naprawdę naprawdę szuka jakiegoś ratunku w tej bardzo przerażającej szkole. Po czym, i tutaj kolejny twist, i ten twist jest w zgodzie z Kaufmanem, okazuje się, że tak naprawdę właściwie wszystko, co do tej pory się wydarzyło, było jedynie pewną projekcją, pewną grą wyobraźni stróża nocnego, który pracuje w tej szkole, i tak naprawdę i dziewczyna, i Jake, i ci rodzice to były tylko różne głosy, różne takie odpryski wyobraźni, myśli tego właśnie stróża nocnego, który, i to znowu odejście Kaufmana od książki, w książce popełnia samobójstwo. W zasadzie książka jest przerywana takimi interludiami, w których wiemy, że ktoś popełnił samobójstwo, dochodzi do nas powoli, że to jest właśnie ten stróż, i tym samym kończąc książkę, zamykając ostatnią stronę, czy zamykając okładkę, odkładając książkę, tak naprawdę wiemy, że wszystko to, czego doświadczyliśmy, o czym przeczytaliśmy, to były pewne takie duchowe, intelektualne zmagania mężczyzny, który rozważa samobójstwo i który koniec końców, zabijając te swoje wyobrażenia, w tym właśnie narratorkę, rzeczywiście to samobójstwo popełnia. Innymi słowy, cała książka, i tutaj objawia się to drugie znaczenie tytułu, bardziej mroczne i bardziej definitywne niż tylko koniec związku, mianowicie I am thinking of ending things, to znaczy rozważam samobójstwo. Może pora z tym skończyć, tutaj w domyśle, z życiem. W książce jest jasne, że stróż owo samobójstwo popełnił i że tak naprawdę cała ta sytuacja z rodzicami, wszystko to były tylko pewien, tak jak mówię, koncertem głosów w jego głowie, ale de facto wszystko to, co zapisane w tych interludiach kursywą, to jest to, co rzeczywiście się wydarzyło, i tam sąsiedzi i inni ludzie mówią, jak to, przecież to był taki miły, spokojny człowiek, czyli więcej wszystko to, co słyszy się w takich przypadkach, kiedy osoba, zwłaszcza w głębokiej depresji, decyduje się odebrać sobie życie. O dziwo, i tu już przechodzę do filmu, o dziwo, książka jest, uważam, znakomita, ma 200 bardzo takich odchudzonych z wszelkiego tłuszczu stron, czyta się to bardzo dobrze, bardzo szybko, więc Ian Wright, interesujący autor, pojawiła się już jego kolejna powieść, swoją drogą, pod tytułem Wróg, Foe, nie wiem, czy jest dostępna po polsku, ale po angielsku już jest, ja jej nie czytałem. Natomiast teraz, przechodząc już do filmu Kaufmana, trzeba powiedzieć, że o dziwo Charlie Kaufman nie wziął tego tematu samobójstwa do swojego filmu. Mówię o dziwo, dlatego że ktokolwiek zna filmy Charlie'ego Kaufmana, ten wie, że kliniczna depresja jest czymś, z czym on jest bardzo zaznajomiony, i w zasadzie każdy jego film jakoś klinicznej depresji, takiej bardzo głębokiej, dotyczy. To znakomicie opisał swoją drogą Piotr Mirski w bardzo, bardzo dobrej recenzji tego filmu. Zresztą w ogóle teksty Piotra Mirskiego polecam. To naprawdę jeden z najwybitniejszych krytyków pracujących obecnie w Polsce. Fantastyczny autor. Ta recenzja jest dostępna na stronie Dwutygodnika. Więc o dziwo tego samobójstwa tu nie ma i w ogóle tematu samobójstwa tutaj nie ma. Poza tym, że tytuł się ostał, więc być może można to widzieć jako pozostałość tego właśnie rozważania końca, rozważania skończenia z rzeczami, ewentualnie z sobą. Natomiast Kaufman wziął tą powieść i, tak jak mówię, od pewnego momentu się bardzo, bardzo mocno z nią rozszedł i teraz już zajmę się samym filmem. Także grunt został przygotowany, kto chce, niech sobie Rajda przeczyta. Natomiast też ciekawy jest sam proces adaptacji. Oczywiście wiemy, że Charlie Kaufman jest także autorem filmu pod tytułem Adaptacja, przynajmniej to jakby scenariusza tego filmu Spike'a Jonesa, gdzie sam proces adaptowania powieści był tematem. Więc tutaj, że tak powiem, po kaufmanowsku Kaufman wziął oryginalne źródło i przetworzył je po swojemu. Ale na czym to przetworzenie polega, powiem za chwilę. Teraz chciałbym krótko wprowadzić samą postać Charlie'ego Kaufmana, bardzo interesującą, fascynującą w zasadzie, towarzyszącą nam już od ponad 20 lat jako jedna z takich ciekawszych filmowych wyobraźni, najpierw jako scenarzysta, potem jako reżyser. Kaufman urodził się w roku 1958 w Nowym Jorku, a zatem ma obecnie już 62 lata. Kaufman był od początku bardzo chciał być scenarzystą. Jego wczesne próby w latach 90. dotyczyły przede wszystkim telewizji i pisał scenariusze dla wielu sitcomów. Większość tych sitcomów przepadła w historii dziejów, że tak powiem, natomiast w odmętach dziejów. Natomiast jeden z nich bardzo się wyróżniał już nawet wtedy, w latach 96-97, kiedy powstawał, to był Ned i Stacey. Co prawda obecnie trudno chyba odnaleźć odcinki tego serialu, ale serdecznie wam polecam. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy Polsat nadawał ten sitcom, a ja jako fan sitcomów zawsze śledziłem bardzo różne tytuły, natomiast ten sitcom bardzo mocno się wyróżniał, jeśli chodzi o inteligentne dialogi. W zasadzie do dzisiaj uważam, że był to jeden, a nawet być może najlepiej napisany sitcom pod kątem inteligencji do dialogu, dowcipu, takiego ciętego dowcipu. Naprawdę mało który serial komediowy temu dorównywał. Być może Seinfeld, na pewno Nieprzyjaciele, którzy są bardziej tacy milusi i zawsze tam chodzi w sumie o tą afirmację przyjaźni. Tutaj było bardzo dużo takiego ostrego humoru. W zasadzie mam wrażenie, że gdyby Ned i Stacey dzisiaj zrobić, na przykład dla Netflixa, to serial by o wiele lepiej sobie poradził, bo wtedy wytrzymał tylko 2 sezony. Natomiast dzisiaj chyba już taki ostrzejszy humor jest dla nas czymś bardziej naturalnym i między innymi właśnie dla Neda i Stacey Charlie Kaufman pisał. Był zawieszony trochę pomiędzy Nowym Jorkiem i Los Angeles, mieszkał trochę w Los Angeles, próbował cały czas właśnie dostać się do branży filmowej. Najpierw chciał być aktorem, co ciekawe, nawet uczestniczył w takiej improwizowanej scenie stand-upowej. Przez rok studiował aktorstwo, zaczął także kręcić swoje filmy kamerą Super 8, ale także wysyłał swoje scenariusze do różnych sławnych ludzi, licząc na to, że odpowiedzą. Nikt nie odpowiedział, z wyjątkiem Alana Arkina, wspaniałego aktora, którego możemy kojarzyć z jego oscarowej roli w Małej Miss, jako tego dziadka niezapomnianego. Alan Arkin odpisał Kaufmanowi bardzo miły list, mówiąc, że, że to było coś niezwykłego, jego scenariusz i Kaufman mówił, że ta odpowiedź od Arkina bardzo go zachęciła do dalszej pracy. Nie zaskoczy nas, że Kaufman od wczesnych lat fascynował się prozą Philipa Dicka, nawet napisał taką roboczą adaptację scenariuszową powieści Przez ciemne zwierciadło, której potem według niej zrobił film Richard Linklater, ale wedle innego scenariusza, nie kaufmanowskiego. Natomiast taka ciągła dwoistość światów, jakieś rozdwojenie pomiędzy rzeczywistość a drugą rzeczywistość równoległą, to jest coś, co oczywiście w właściwie wszystkich scenariuszach kaufmanowskich będzie się pojawiało. I tych scenariuszy było trochę, ale co te istotne tytuły to przede wszystkim właśnie Być jak John Malkovich, Spike'a Jonesa z tym niezapomnianym konceptem, w którym jakby poprzez pewien tunel w manhattańskim wieżowcu można się dostać do głowy Johna Malkovicha na 15 minut. To był taki przełom i absolutne wprowadzenie Kaufmana w samo centrum niezależnego kina amerykańskiego końca lat 90. Ale także inne tytuły, Wojna plemników, Human Nature w oryginale Michela Gondry'ego i oscarowy scenariusz dla tegoż Gondry'ego w roku 2004, czyli Zakochany bez pamięci, oryginalny tytuł Eternal Sunshine from the Spotless Mind, tytuł zaczerpnięty z wiersza Aleksandra Pope'a. Jak udowadnia, może pora z tym skończyć, Kaufman lubi cytować poetów. Tutaj pojawiają się także cytaty poetyckie nie tylko z Wordsworth'a, ale także z kanadyjskiej nowoczesnej poetki Evy H.D. Co najważniejsze chyba z punktu widzenia filmu, który dzisiaj jest tematem odcinka, Kaufman od pewnego momentu zaczyna reżyserować. To jest niezwykle ciekawe. Jest reżyserem dosyć kontrowersyjnym. Niektórzy go bardzo cenią, niektórzy go bardzo nie lubią. Główny zarzut, jaki mu się zarzuca, to jest pewna wsobność. W zasadzie pojawiła się już pewna klisza związana z Charlie Kaufmanem, to znaczy, że jest to reżyser, który nie potrafi wyjść z własnej głowy, który właśnie jest taki zakałapućkany, jakbyśmy powiedzieli po polsku, w swoich obsesjach, których absolutnie nie potrafi przezwyciężyć, że to jest taki właśnie terminalnie introwertyczny reżyser. Jeden z krytyków obecnie przyrównał go do takiego jeża, który po prostu kuli się w sobie, na zewnątrz jest bardzo nieprzyjemny w dotyku, a tam w środku gdzieś przeżywa jakieś swoje także raczej nieprzyjemne stany opuszczenia, depresji, poczucia bezsensu i tak dalej. Te filmy, które wyreżyserował, to Synek Doha, Nowy Jork, wybitny film, 2008 rok. Mówię wybitny i już od razu zdradzam się ze swoją sympatią do Kaufmana, ponieważ nie jest to film, który wszyscy by lubili. Jest to film, który, tak jak powiedziałem, podzielił krytykę i publiczność. Ja uważam go za wybitny. Roger Ebert też był wielkim fanem tego filmu. Rok 2015, film, którego jestem mniejszym fanem, od razu powiem, Anomaliza, to jest film animowany. Animacja poklatkowa, także temat samotności i depresji w takim bardzo anonimowym hotelu. Tam swoją drogą pojawia się głosowa rola brytyjskiego aktora Davida Thewlisa, który także występuje w Może po raz tym skończyć. No i właśnie obecnie film I Am Thinking of Ending Things. Swoją drogą Anomaliza była porażką finansową i też trochę Kaufmana zraziła do dalszych prób, o czym Sam mówi. Z tych ważnych scenariuszy, o których jeszcze nie wspomniałem, powinienem był powiedzieć o Niebezpiecznym umyśle. To jest film, który zrealizował George Clooney i który jest chyba najmniej udaną z tych realizacji kaufmanowskich tekstów, ale nadal jest filmem interesującym. Tak jak mówię, w zasadzie w każdym z tych filmów, o których mówię, jest pewien motyw rozdwojenia dwóch światów równoległych, czy to będzie adaptacja, w której z jednej strony widzimy scenarzystę Charlie'ego Kaufmana, który sam jest rozdwojony na swoje alter ego i główne ego, który próbuje zaadaptować powieść Susan Orlean, Złodziej Orchidei. Mamy równolegle sceny z tej powieści, właśnie z tego filmu, tego naszego głównego. I w wielu, wielu filmach, czy to będzie Zakochany bez pamięci, w którym mamy dwie rzeczywistości, ta, która jest w głowie głównego bohatera Joela Barisha i ta, która jest na zewnątrz. Ta w głowie polega na tym, że Barish wynajął firmę, która ma wymazać wszelkie wspomnienia Clementine Kruczyński, czyli jego dziewczyny, która po nieudanym związku on chce ją zapomnieć. Czy to będzie właśnie Być jak John Malkovich, gdzie są też dwie równoległe rzeczywistości, ta obiektywna i ta przefiltrowana przez głowę Johna Malkovicha. No i także, i tu dochodzimy już do naszego filmu, oczywiście jest to przypadek Może po raz tym skończyć, gdzie dwie rzeczywistości się przeplatają, to znaczy obiektywna rzeczywistość niejakiego właśnie szkolnego woźnego, tak, czy dozorcy, stróża, i ta rzeczywistość, która się rozgrywa w jego głowie. I w zasadzie, jeżeli by przyjąć taką najprostszą interpretację, to znaczy to, że obiektywna rzeczywistość jest wtedy, kiedy widzimy stróża, a jego rojenia to jest wszystko inne, to zapewne ta proporcja by się układała na poziomie, 2% do 98%. Czyli mamy po prostu stróża nocnego, w którego głowie rozbrzmiewają różne głosy i różne aspekty jego osobowości są ucieleśnione przez te różne postaci, czyli tutaj młodą dziewczynę, której imiona zmieniają się w filmie, są bardzo różne wersje tego imienia, pojawia się Luisa, Lucy, Amy w pewnym momencie, a z drugiej strony mielibyśmy właśnie te obiektywne ujęcia jego w szkole. To, uważam, nie jest do końca rozwiązanie sprawy, o tym zaraz jeszcze wspomnę, bo za chwilkę cały czas jeszcze odkładam ten moment, kiedy przejdę do opowiadania tylko i wyłącznie o filmie. Zanim jednak to zrobię, jeszcze jedną rzecz trzeba wspomnieć. Skoro już nakreśliliśmy powieść źródłową, skoro już nakreśliliśmy sylwetkę Charlie'ego Kaufmana, to warto wspomnieć jeszcze o owej powieści pod tytułem Unkind, która w takim dziwnej synchronii, być może także trochę covidowej, chociaż trudno mi to orzec, pojawiła się mniej więcej w tym samym czasie, w którym pojawił się film. Innymi słowy, nagle mamy dwa nowe dzieła Charlie'ego Kaufmana, jego pierwszą debiutancką powieść i właśnie film. O powieści mówić o tyle trudno, że nie jest ona jeszcze przełożona na język polski, więc nie wszyscy z was będą ją mogli przeczytać. Ci, którzy władają angielskim na tyle, żeby ją czytać, bardzo do tego zachęcam. Moje przewidywanie jest takie, że ona raczej nie zostanie przetłumaczona na polski. Jest powieścią trudną, nasyconą aluzjami kulturowymi, przede wszystkim filmowymi, i wydaje mi się, że powieścią, która raczej trafi do wąskiego grona fanów kina i fanów Charlie'ego Kaufmana, chociaż bardzo bym chciał, żeby ktoś, to by było także translatorskie wyzwanie, bo nie jest to łatwa powieść do przełożenia. Wielokrotnie przywołuje się nazwisko Thomasa Pynchona w jej kontekście, właśnie takiego zapętlenia wielokrotnego, fabuły i dosyć specyficznego języka, jakim posługuje się narrator i jednocześnie główny bohater, no ale być może jakiś wybitny tłumacz porwie się na to, ale wydawnictwo, które by takie tłumaczenie zleciło, musiałoby się też liczyć z kosztami, albowiem jest to powieść, która liczy sobie nie mniej, nie więcej, tylko 707 stron, przez które się przebiłem z przyjemnością, chociaż chwilami byłem skonfundowany i też ta lektura zajęła mi trochę. Natomiast chcę powiedzieć dwa słowa o tej powieści, nawet jeżeli nie będziecie do niej sięgać z jakichkolwiek względów, bo jest to istotne, łączy się ta powieść z filmem I'm Thinking of Ending Things. Czym jest ów tytułowy Unkind? Dokładnie można by to przetłumaczyć jako rodzaj mrówczy. Tak jak jest humankind, czyli rodzaj człowieczy, człowieczeństwo, ludzkość, tak tutaj by była mrówczość. Chodzi o pewną wizję społeczeństwa utopijnego, w którym ludzie są jak mrówki i w którym nie mamy tego wewnętrznego głosu, który każe nam pytać, a co inni na to? A co inni na to, jak ja żyję? Co inni na to, jak wybieram w swoim życiu? Co inni na to, jak ja wyglądam, jak się zachowuję, jakim głosem mówię, jakiego języka używam? Innymi słowy, ta wizja, która pojawia się pod koniec książki, właśnie tego, tej mrówczości, którą być może się kiedyś staniemy, to jest taka wizja, jak wskazał też krytyk New Yorkera, świata bez krytyków i bez widzów, to znaczy bez tego podziału na publiczność i widownię. Ilekroć wychodzimy na ulicę, ilekroć dobieramy strój, ilekroć, nie wiem, idziemy do fryzjera, mówimy, że chcemy wyglądać tak i tak, zawsze to robimy z myślą o pewnym widzu, prawda? O pewnej widowni, którą są wszyscy inni. Ten Unkind, o którym pisze Kaufman, jest właśnie takim społeczeństwem, w którym tej myśli o tym, jak inni będą nas postrzegać, nie ma. W którym każda jednostka jest idealnie jakby skupiona tylko i wyłącznie na tym, co robi, właśnie w owym wielkim mrowisku, można by powiedzieć, ale nie zastanawia się nad tym, jak inne jednostki ją postrzegają. Jest to w zależności od punktu widzenia albo wizja totalnego uwolnienia jednostki od presji otoczenia, i skupienia się po prostu na pracy, być może na przyjemności, albo przerażająca wizja totalitarnego społeczeństwa, która zwłaszcza w Europie Wschodniej, kiedy to czytelnik czyta, no to troszeczkę włos się jeży na głowie, no bo w tej części świata, z której nagrywam podcast, już przynajmniej raz nam powiedziano i próbowano wdrożyć ideologię, wedle której wszyscy mieli być równi. Wiemy, czym to się skończyło. Natomiast tak czy owak, książka oczywiście jest o wiele głębsza. Ja streszczę ją, postaram się w paru zdaniach, bo nie ma co wchodzić w jej meandry. Nie chodzi też o to, żeby spoilować tych 700 stron. Ktoś oczywiście może sięgnąć. Ja powiem tylko i wyłącznie, jaki jest główny koncept tej książki, bo on ściśle łączy się z filmem I'm Thinking of Ending Things. Mianowicie, bohaterem książki jest krytyk filmowy, który nazywa się B, bez kropką. On zaraz powiem, dlaczego nie chcę używać swojego pełnego imienia. Rosenberg. Jest krytykiem filmowym mieszkającym w Nowym Jorku, który w pewnym momencie natrafia na nieznane nikomu arcydzieło reżysera czarnoskórego Ingo Cuthbertha, reżysera, który zupełnie nie został odnotowany przez historię kina. On poznaje tegoż Cuthbertha osobiście i Cuthbert w zaufaniu pokazuje mu dzieło swojego życia. Film, nad którym pracował przez 90 lat. Film trwa 3 miesiące z przerwami toaletowymi wliczonymi w czas projekcji i z przerwami na sen. Natomiast w całości trwa 3 miesiące i jest jedną wielką animacją poklatkową używającą lalek. Innymi słowy, wyobraźmy sobie taką anomalizę, która trwa 3 miesiące. I co więcej, jest to film cały oparty na pewnej dialektyce tego, co widziane i niewidziane. Jak wiemy, ilekroć kamera pada na jakiś obiekt, na jakąś przestrzeń, no to pokazuje nam tylko jedną jej część, natomiast bardzo duża część, no właściwie większość, jest niewidoczna. To jest tak zwana przestrzeń negatywna, negative space. To wszystko, czego nie ma w kadrze. I teraz osobliwość tego filmu, na który natrafia Rosenberg, jest taka, że reżyser kłopotał się nie tylko inscenizowaniem tego, co jest przed kamerą, ale także stworzył cały świat, który nigdy do kadru się nie dostał. Innymi słowy, w filmie było powielokroć więcej figurek i lalek, które nigdy w kadrze się nie pojawiły, ale które także przez tych 90 lat przez twórcę Ingo Cuthbertha były animowane, mimo że miały pozostać poza kadrem. W ten sposób Cuthbert chciał oddać hołd tym wszystkim życiom, które pozostają niewidoczne i nieopowiedziane. Bardzo ciekawy zbieg okoliczności polega na tym, że niedawno na VOD pojawił się film Terrence'a Malika pod tytułem Ukryte życie, Hidden Life. Nie będziemy teraz o nim mówić, w każdym razie był on otwarty cytatem z George Eliot o tym, że życia niewidoczne bywają najbardziej święte, tak mówiąc najkrócej. Tutaj właśnie cały ten 3-miesięczny film oparty jest na koncepcie właśnie tego, że o wiele więcej dzieje się poza kadrem niż w kadrze i tak naprawdę powinniśmy uczcić wszystkich tych, na których nigdy nie padło spojrzenie świata, na którzy nigdy nie stali się sławni, którzy nigdy nie przeszli do historii. Właśnie te wszystkie jakby życia nieodnotowane. Tak? I kończę na razie streszczanie Unkinda, powiem tyle, że wioząc taśmy z tym, że filmem już po śmierci Ingo Cuthberta, ale jeszcze przed obejrzeniem całości, Rosenberg przypadkowo doprowadza do spalenia tych taśm. Film znika, nie ma drugiej kopii, całe te wszystkie stosy taśm płoną, on sam traci przytomność, budzi się wiele miesięcy, a być może wiele lat później, i zaczyna się jego misja, w której dopomaga mu obłąkany hipnotyzer, odrestaurowania tego filmu w swojej głowie, to znaczy dotarcia do tych pokładów pamięci, w których tenże film oglądany się zachował, i napisania książki na temat tego filmu, która streszczałaby ten film, ale która także by go interpretowała, innymi słowy, która zwracałaby światu dzieło utracone wielkiego Ingo Cuthberta. I zaczynają się sesje, w trakcie których no, my razem z Rosenbergerem zaczynamy ten film oglądać. Film jest przedziwny, powiem tyle, że występują tam odpowiedniki Bada Costello i Lou Abbotta, czyli tego duetu Abbott i Costello z lat 40. i 50. Oni się nazywają Matt i Malloy, co jest aluzją do Samuela Becketta i jego powieści Malloy. Tych aluzji jest tam miliard w książce, więc to jest tylko jedna z bardzo wielu. W każdym razie takich komików, którzy w wyniku pewnych perypetii no jakby tracą publiczność, przestają być śmieszni i co więcej, jeden z nich filozoficznie zwraca się przeciwko komedii, albo inaczej, chce wymyślić taką komedię, w której nie byłoby ofiary, to znaczy, że nie śmialibyśmy się z nikogo, tylko byłaby to komedia taka moralna, która absolutnie nikogo by nie wyśmiewała. No, żyjemy w czasie, kiedy komedia jest rzeczą podejrzaną, wiele komedii, które ukochaliśmy przez lata, nawet przez stulecia, okazuje się, jak to się mówi, problematyczne właśnie dlatego, że wskazują na jakąś grupę albo na jakiś typ człowieka, który zasługuje na śmiech. No tutaj następuje na łamach Unkinda ogromna rozprawa właśnie z komedią jako narzędziem opresji. Oczywiście jest to w przypadku Kaufmana wykonywane z przymrużeniem oka, ale jednak widać, że on także się z tymi kwestiami zmaga. To jest także wątek, który podjęła Hannah Gadsby w swojej stand-up komedii, właśnie takiego rozmontowania komedii raz na zawsze, tak aby rozmontować także mechanizm wykluczenia. Nie mamy czasu, żeby się w to dzisiaj zagłębiać. Natomiast reszta książki, no, że tak powiem, schodzimy coraz to niżej w świadomości Rosenbergera, który przy okazji jest takim narratorem, który z jednej strony uważa się za najwybitniejszego krytyka świata, a z drugiej strony ma ogromne, ogromne kompleksy. Jego relacja z córką jest strasznie nieudana, a on sam stara się być jak najbardziej świadomy i jak najbardziej zbliżony do kultury współczesnej, tak zwanej woke, czyli kultury przebudzonej, która właśnie nikogo nie wyklucza, nie używa zaimków płciowych, nie chce nikogo wtłaczać w żaden przedistniejący dyskurs, dlatego też Rosenberger nie posługuje się nigdy zaimkami on czy ona, tylko zawsze posługuje się neutralnym i funkcjonującym rzeczywiście zaimkiem thon, który ma być neutralny płciowo. Tutaj postawię kropkę, resztę możecie poczytać sobie w Unkindzie. Powiem tyle, że poza wszystkim innym, i to też łączy tę książkę z filmem, może pora już skończyć, jest tam bardzo dużo bardzo zabawnych, zmyślonych dzieł. Pomijam, że opisów nieistniejących filmów, mówiąc krótko, które w przedziwny sposób śmieszą, bo albo przypominają coś, co rzeczywiście znamy, albo są to po prostu znakomite pastisze i parodie stylów różnych twórców. No, opisy niektórych wymyślonych filmów Judda Apatowa w tym filmie są naprawdę, w tej książce są naprawdę niesamowite, więc serdecznie polecam, a także Rosenberger, a właściwie Kaufman, świadomie przekręca niektóre nazwiska filmowców, co także jest zabawne. W każdym razie tym twórcą, którego Rosenberger najbardziej nienawidzi, jest sam Charlie Kaufman. Dodam, i to już jest kropka na tym, w tej części podcastu naprawdę, że jakimś dziwnym rządzeniem losu pojawia się na liście 10 najlepszych filmów Rosenbergera, listy prześmiewczej, która ma być w zamierzeniu absurdalna, pojawia się film polski, Reakcja łańcuchowa Jakuba Pączka. Nie mam pojęcia, jak jak Kaufman trafił na ten film, ale podejrzewam, że być może ktoś z polskich znajomych mu coś podpowiedział. W każdym razie no, pojawia się ten film Reakcja łańcuchowa, nawet tytuł jest zapisany w powieści po polsku. No, jest to absurdalny wybór także z wielu powodów. W każdym razie, kończąc z Unkindem, książkę polecam, jeżeli ktoś chce się z nią zmierzyć. Przechodzimy do filmu, może pora z tym skończyć. No i tak, mamy film, w którym w zasadzie rozpisany przede wszystkim na dwójkę aktorów, to znaczy na Jesse Buckley i na Jesse'ego Plemonsa. Ona gra młodą dziewczynę, tak też napisy na Netflixie ją identyfikują. On gra Jake'a, czyli właśnie tą parę, która podąża do rodziców gdzieś na jakimś amerykańskim odludziu, żeby się spotkać z nimi, no i żeby przedstawić być może przyszłą narzeczoną. No, oczywiście nic nie jest takie proste, ale przez pierwsze 40 minut jeszcze możemy w miarę przyjmować ten film jako realistyczny opis sytuacji, z tym, że Kaufman o wiele szybciej zaczyna tę rzeczywistość ekranową na naszych oczach rozpruwać. Pierwsze szwy pękają, kiedy z nistego nisowego Jessie Buckley, która swoją drogą jest Irlandką i którą możecie pamiętać między innymi z takiego filmu pod tytułem Beast w oryginale, Pod ciemnymi gwiazdami, tak się nazywał ten film, on był w Polsce, ale także była między innymi obecna w Czarnobylu i pojawiła się także w Judy, którą recenzowałem tutaj w Spoilermasterze. Świetna aktorka, myślę, że ta rola zdecydowanie no, ustawia ją w samym centrum uwagi. Jestem ciekaw, jak będzie dalej sobie radziła, a zatem ten moment, kiedy rzeczywistość po raz pierwszy zostaje mocno rozpruta, to jest moment, kiedy bohaterka recytuje wiersz na prośbę swojego partnera. Ten wiersz, tak jak już wspomniałem, to jest wiersz postmodernistycznej poetki kanadyjskiej Ewy HD, której tomik później pojawia się w pokoju Jake'a w domu rodziców. On się nazywa Rotten Perfect Mouth, to znaczy dosłownie zgniłe, idealne usta. I już ta recytacja, ja nie znałem tego wiersza wcześniej, jest bardzo przejmujący, bardzo depresyjny, o tym, że najgorzej jest wracać do domu, bo tam czeka na nas to, co znane, mówiąc wprost, i to, co znane, jest skojarzone ze śmiercią. I wszystko jest tam na końcu zrobione z ludzkiej kości. Ten wiersz jest tak smutny i tak bardzo antyrelacyjny, można powiedzieć, bo narratorka tego wiersza mówi właśnie o takiej martwej relacji, w której się znajduje z drugim człowiekiem, że entuzjazm Jake'a, że to wspaniały wiersz, że jest naprawdę cudowny i słuchaj, tak jakbyś mówiła o mnie. To jest pierwszy lekko surrealistyczny moment w tym filmie, w którym myślimy sobie zaraz, kto tak naprawdę ten wiersz właśnie wypowiedział? Czy to ona wypowiedziała? Czy ona rzeczywiście ten wiersz napisała? Im dalej w film, tym więcej niespójności w postaci młodej dziewczyny. Po pierwsze pojawiają się wielokrotnie różne imiona na jej opisanie, a poza tym ona cały czas inaczej siebie definiuje przez inne zawody. Raz jest naukowczynią zajmującą się wścieklizną, raz jest artystką malującą krajobrazy, raz jest krytyczką filmową, a w zasadzie albo kimś przynajmniej, kto wie bardzo dużo o kinie, kiedy indziej właśnie jest zdefiniowana jako poetka. Innymi słowy, ta tożsamość się tutaj cały czas zmienia, przy czym ona cały czas tak samo wygląda, czasami zmienia dyskretnie sposób, w jaki mówi, natomiast ogólnie rzecz biorąc mamy wrażenie, że ta ona jest jednocześnie wieloma osobami, przy czym nie ma tutaj jakiego elementu demonicznego, to przede wszystkim dlatego go nie ma, że Jake absolutnie nie jest skonfundowany tymi niespójnościami. To nie jest tak, że Jake mówi, słuchaj, ale przed chwilą mówiłaś coś innego. Nie. Jake jest absolutnie w pełnej synchronii z tymi nieścisłościami, co oczywiście w kontekście zakończenia filmu jest jasne, ponieważ zarówno Jake, jak i młoda dziewczyna są wytworem tej samej wyobraźni szkolnego woźnego. Chyba, że możemy też czytać w ten sposób, że szkolny woźny to jest Jake za paręnaście lat. To też chyba nie byłoby wykluczone, a być może, kto wie, może to woźny jest jakimś wytworem wyobraźni, który jest innej postaci w tym filmie. Tego się nie podejmuje, rozwikłania tej zagadki. Natomiast to, co istotne, to jest to, że w momencie, kiedy oni przyjeżdżają do tych rodziców, właściwie Kaufman całkowicie zmienia ton w stosunku do książki, bo nagle odnajdujemy się w świecie groteski. Obecność Davida Tulisa, który otrzymał nagrodę w Cannes za film pod tytułem Nadzy, w którym wystąpił u Mike'a Lee, ale nie tylko jego obecność, sprawiła, że od razu przeczytałem te sceny rodzinne troszeczkę jako zbliżone do takiej właśnie histerii i ekscentryzmu, jakie często obserwujemy w scenach rodzinnych u Mike'a Lee, gdzie każdy mówi w jakiś sposób przedziwny, z jakimś przedziwnym akcentowaniem, gdzie wszyscy mają jakieś tiki. Znamy oczywiście te zabiegi Mike'a Lee w takich filmach jak chociażby Życie jest słodkie, w których ekscentryzm rodzinny zostaje posunięty do granic. Ta scena, i to także wielu krytyków wskazuje, tej dziwnej kolacji, w trakcie której matka histerycznie się śmieje, ojciec zadaje dziwne pytania, matka ma zerwany paznokieć u nogi albo komentuje seksualne wyczyny swojego męża. Ta przedziwna rodzina, bardzo opresyjna, została także pięknie porównana w paru tekstach do Davida Lyncha i do tej dziwnej kolacji z rodzicami, jaka miała miejsce w Głowie do wycierania i Razorhead. I rzeczywiście są bardzo podobne te sceny. Nie wiem, na ile Kaufman to zamierzył, ale genialne porównanie pojawiło się u Tomasza Raczka w wideo recenzji. Tutaj ukłon w stronę Tomka. Mianowicie z Witkacym. Bardzo mi się podoba to zestawienie, chociaż nie przypuszczam, żeby Kaufman znał Witkacego, ale rzeczywiście ta taka nadmierna intensywność, ta werbalność też i te histeryczne takie napady tych postaci, całkowicie podkręcona bardzo mocno na dużym płomieniu groteska. Faktycznie w tych scenach jest coś witkacowskiego i także fakt, że po paru chwilach okazuje się, że rodzice zaczynają się błyskawicznie starzeć, że w zasadzie w każdej odsłonie oni są coraz starsi, aż w końcu widzimy ich w takim stanie niedołęstwa, Alzheimera i to wszystko w przeciągu paru minut, to zmienia całą przestrzeń tego domu w przestrzeń taką surrealistyczną. Bardzo ładne zestawienie w recenzji Aleksandra Ramona z filmem Matka Aronowskiego, gdzie także przestrzeń domu była zaludniona różnymi odpryskami wyobraźni głównej bohaterki. I w momencie, kiedy dochodzi do takiej kulminacji, to znaczy właśnie takiej konfrontacji z tym, jak ta rodzina może wyglądać za jakiś czas, jak ci rodzice się będą starzeć, za oknem cały czas narasta burza śnieżna, więc jest taki też nacisk, żeby w końcu wracać, bohaterka cały czas ma coś do zrobienia. Dochodzimy do trzeciej jakby części tego filmu, trzeciego rozdziału, która już rozgrywa się w szkole średniej i tam dochodzi do swoistej kulminacji, to znaczy film zmienia gatunek, staje się musicalem, dostajemy sekwencję taneczną, baletową i wręcz na końcu numer muzyczny, o którym zaraz powiem więcej. To dwie rzeczy, które chciałbym najbardziej podkreślić w lekturze tego filmu, bo nie ma żadnej szansy, żebym nawet w ramach długiego odcinka wyłuszczył wszystkie możliwe znaczenia. Sam też wszystkich nie jestem w stanie w tym filmie rozpoznać, ale chciałbym zaproponować pewien przynajmniej zarys interpretacji. I w tej interpretacji główną rolę odegrają dwa teksty zacytowane przez Kaufmana. Dodam, że tekstów jest o wiele więcej. Tutaj pojawiają się cytaty z Guya Deborda, z Davida Fostera Wallace'a. W pokoju Jake'a znajduje się książka Wallace'a, rzekomo fajna rzecz, jakiej już nigdy nie zrobię. Pojawia się tam bardzo, bardzo wiele innych literackich tropów. Ja uchwycę się dwóch tropów w swoim, takiej próbie przejścia po tej wąskiej kładce interpretacji tego filmu. Dodam filmu, który mnie poruszył, zwłaszcza za drugim razem. Za pierwszym razem tak bardzo ostrożnie rozpoznawałem teren tego filmu. Za drugim razem byłem nim poruszony. Otóż ja bym wskazał na dwa elementy i jednocześnie zaproponował wam pewną interpretację i też będę ciekaw, jak wy na to zareagujecie. Dwa teksty, albo trzy teksty, na które chcę wskazać jako punkt odniesienia, a potem zobaczyć, jak układa się interpretacja filmu Kaufmana. Jeden tekst to jest recenzja Pauline Kael z filmu Kobieta pod presją. To jest recenzja z roku 1974, opublikowana na łamach New Yorkera, która pojawia się dwukrotnie w filmie. Zaraz o tym powiem. Drugi tekst to jest musical Oklahoma, który pojawia się bardzo często w tym filmie. I trzeci tekst to jest film Piękny umysł Rona Howarda, który pojawia się dwukrotnie w tym filmie. I teraz najpierw wskażę, jak te teksty się pojawiają, a potem zaoferuję wam pewien pomysł interpretacyjny. Mianowicie, te trzy teksty. Recenzja Pauline Kael, bardzo negatywna recenzja filmu Johna Cassavetesa z słynną, wybitną rolą Ginny Rowlands, jest w pewien sposób wydeklamowana przez postać graną przez Jessie Buckley w momencie sporu w samochodzie, kiedy to Jake i Jesse, Jesse, no właśnie, Lucy, wiele imion jej pada, zaczynają się kłócić o film Kobieta pod presją. Jest to film, który obecnie jest uznawany za klasykę amerykańskiego kina, absolutnie. W momencie premiery Pauline Kael była recenzentką, która bardzo negatywnie na ten film zareagowała. Jedną z rzeczy, którą zarzucała Cassavetesowi, to jest jakieś takie bardzo naiwne podejście do zjawiska szaleństwa i choroby umysłowej, która zdaniem Kael w przypadku Cassavetesa owocowała tym, że w momencie, kiedy portretuje swoją bohaterkę, która jest psychicznie zaburzona, to że za wszelką cenę chce nam udowodnić, że ona jakoś lepiej czy pełniej odczuwa rzeczywistość. Jest to trop, który my znamy z literatury romantycznej. Nie będę go teraz rozwijał. Ona uważała, że to jest nieodpowiedzialne podejście do schizofrenii, na którą zdecydowanie cierpi bohaterka i że to takie uświęcanie osoby chorej psychicznie, jako właśnie tej lepiej doświadczającej, lepiej widzącej, głębiej czującej, że dla Kael było to nie do przyjęcia. Okruchy tego znajdują się właśnie w każdej linijce dialogu, którą wypowiada w tej scenie Jessie Buckley, dlatego że ona rzeczywiście cytuje tą recenzję, co dla takiego fana Pauline Kael, jak dla mnie, napisałem doktorat o Pauline Kael, jest oczywiście wielkim świętem, bo po raz pierwszy recenzja Kael, że tak powiem, zaistniała w ten sposób w kinie. Oczywiście jest to rzecz dla wtajemniczonych, bo to nie jest ogłoszone w tym filmie, że to jest recenzja Pauline Kael. No, wcześniej jest zwiastun tego, ponieważ w pokoju Jake'a między innymi leży takie grube, ponad 1000-stronicowe tomiszcze Four Keeps, które Kael wydała pod koniec życia, to był zbiór jej ulubionych recenzji ze wszystkich lat, jakie przepracowała. To się miało pod tytuł 30 lat w kinie. Potężna Biblia, 1100 stron, drobnym drukiem, recenzje, wyimki recenzji. W zasadzie można to czytać jako taką historię 30 lat kina od późnych lat 60. do początku lat 90. Co ciekawe, tej recenzji Kobiety pod presją nie ma w tym tomie. Natomiast sam Charlie Kaufman mówi w wywiadach, że on bardzo przez całe życie czytał Kael i że zawsze uważał ją za mądrzejszą od siebie. To ciekawe, zważywszy, że oboje są geniuszami. Ta recenzja dzisiaj absolutnie, myślę, gdyby ją ktoś opublikował, to wywołałaby burzę twitterową i Pauline Kael szybko zostałaby skancelowana. To znaczy w sposób, w jakim ona pisze o feminizmie, tam w sposób krytyczny dodam, że była sama feministką, ale to nie znaczy, że bezkrytycznie akceptowała wszystkie prądy feministyczne. Była jakby feministką pewnego typu, dosyć radykalną, ale jednocześnie bardzo krytyczną w stosunku do mainstreamowego feminizmu. Po drugie, to w jaki sposób pisze tam o schorzeniach psychicznych też wydaje mi się dzisiaj znalazłyby się od razu pod obstrzałem, co jest jedną z głównych w ogóle tematów Unkinda, tego właśnie, co kiedyś można było pisać, czego dzisiaj już nie można i ten strach przed urażeniem kogoś, który może być paraliżujący dla intelektualnej refleksji z obawy przed byciem posądzonym o, nie wiem, nieprawomyślność, a w najgorszym wypadku coś gorszego. Więc tutaj to jest interesujące moim zdaniem, że Kaufman wybrał właśnie tę recenzję, która jest jedną z recenzji Kael, które gdyby, tak jak mówię, przedrukować w całości. Swoją drogą New Yorker nie przedrukował jej obecnie. To jest ciekawe, bo New Yorker mają w swoich archiwach i czasami chociażby na stulecie urodzin Kael udostępnili kilka recenzji po latach. Co ciekawe, nie udostępnili tej, nie chcę siać teorii spiskowej, ale jestem ciekaw, co by się stało, gdyby ją udostępnili, bo jest tam parę zdań, które dzisiaj, zwłaszcza w kulturze twitterowej skupionej na 160 znakach i redukującej autora czy autorkę do tych 160 znaków, no mogłyby być, jak to się mówi, problematyczne. Więc moim zdaniem to jest troszeczkę gra ze strony Kaufmana, że on przywołuje recenzję, która sama w sobie jest problematyczna. Odsyłam was do niej, można ją w sieci znaleźć, ale trzeba poszukać, bo nie, chyba że wykupicie subskrypcję New Yorkera, to wtedy możecie po prostu wejść na skany oryginalnych stron. Ewentualnie można tę recenzję znaleźć w którejś z książek Kael, dokładnie w Deeper Into Movies. W każdym razie to jest interesujące, że on właśnie przywołuje tekst, który jest trochę obecnie politycznie niepoprawny, tak jak zresztą piosenka Baby It's Cold Outside, którą także przywołuje tutaj, nawet bohaterowie rozmawiają o interpretacji tej piosenki i o tym, czy ona, że tak powiem, pochwala przemoc seksualną, czy nie. Więc to wydaje mi się ważne i wydaje mi się także ważne, że Jessie Buckley w tej scenie modeluje swój głos tak, żeby brzmieć jak Pauline Kael. To jest, tego jestem absolutnie pewien, zresztą to kilku krytyków już zauważyło. Ona naśladuje Pauline Kael w tej scenie, więc jakby krytyczka filmowa wybitna jest tutaj także obecna. Drugim tekstem jest Oklahoma, czyli musical z roku 1943. Najważniejszy musical w historii Broadwayu. Musical tak zwany pierwszy zintegrowany, który zaproponował pewną nową jakość w ogóle broadwayowskiemu teatrowi, który przeszedł od takiego dziecięctwa wodewilowego, gdzie po prostu liczyły się kolejne piosenki nanizane na jakąś fabułkę, do właściwie nowej formy sztuki teatralnej w Stanach, gdzie właśnie zintegrowana muzyka, taniec i historia miały opowiadać rodzaj narodowej epopei. Oklahoma powstała w roku 1943, była skierowana przede wszystkim do wracających z frontu żołnierzy i do wyjeżdżających na front żołnierzy, którzy miało się im przypomnieć, za co walczą. Walczą właśnie za kraj, w którym każdy ma dla siebie miejsce. Roger C. Hammerstein, to długi temat, byli autorami między innymi takich hitów jak South Pacific, Dźwięki muzyki, znane ze śpiewających za konnic Król i ja. I tutaj w momencie, kiedy Jake wymienia musicale, które bardzo lubi, wymienia kilka musicali Rogersa i Hammersteina. On wymienia w takiej długiej litanii 18 tytułów musicali, 6 z nich to jest właśnie Rogers i Hammerstein. I pojawia się Oklahoma, która jest ultra ważnym tekstem z wielu powodów. Opowiada przede wszystkim o konflikcie kowbojów i farmerów w Oklahomie, która jeszcze nie jest stanem, która dopiero ma zostać przyłączona do Stanów Zjednoczonych. Właściwie w finale zostaje przyłączona i to jest powód do wielkiego święta. Natomiast to mówi o tym Kaufman i każdy, kto oglądał Oklahomę w jakiejkolwiek wersji, chociażby w postaci filmu Freda Zinnemana z roku 1955, wie jedno, że Rodgers i Hammerstein przy całym swoim umiłowaniu do kiczu często podejmowali tematy istotne i trudne, ale także często mieli w swoich filmach dziwaczne i przerażające, jak się tam przyjrzeć, takie elementy psychoseksualne, które nigdy do końca nie zostały wyjaśnione. I w postaci Judda, który tutaj występuje w Oklahomie, jest to także obecne. Sam Charlie Kaufman powiedział, że postać Judda jest dla niego przerażająca i teraz powiem wam, kim jest ten Judd, ponieważ jest to dosyć istotne, zważywszy, że Jake w ostatniej scenie śpiewa piosenkę Judda właśnie z musicalu Oklahoma. Ta piosenka się nazywa Lonely Room. Otóż Judd, grany w filmie Freda Zinnemana, w tej adaptacji Oklahomy z 1955 roku przez Roda Steigera, jest odludkiem i samotnikiem i przemocowcem, najprawdopodobniej także amatorem pornografii i jakby przez takim dopowiedzenie masturbacji, który za wszelką cenę chce zdobyć dla siebie główną bohaterkę Oklahomy. Walczy z nim Curly, czyli ten bohater, z którym my sympatyzujemy. Judd jest czarnym charakterem Oklahomy, to jest bardzo ważne, ale Judd jest naprawdę figurą sadysty. Znaczy jest figurą takiego seksualnego także psychopaty, który jest bardzo wyraźnie powiedziane, że lubuje się w zadawaniu przemocy, w fantazjowaniu o przemocy. Rod Steiger, który był aktorem metody, tak, był aktorem bardzo nowoczesnym i chętnie grywał role skomplikowanych, ciemnych charakterów. Tutaj rzeczywiście świetnie Judda sportretował i co więcej, cała Oklahoma jest tak skonstruowana, że widz powinien życzyć Judd'owi śmierci. On jest tym elementem, który nie pasuje do wizji budowanej właśnie Oklahomy. Właśnie jest elementem aspołecznym, przemocowym, sadystycznym. Cała piosenka pod tytułem Poor Judd is Dead jest tak naprawdę jednym wielkim żartem, ale także fantazją na temat tego, co będzie, kiedy Judd w końcu umrze. Więc fakt, że na końcu filmu Kaufmana to właśnie Jake śpiewa piosenkę Judda z musicalu Oklahoma, ta piosenka Lonely Room nie pojawia się w filmie Oklahoma, ona się pojawia tylko w wersji scenicznej Oklahomy, jest moim zdaniem dosyć znacząca, ponieważ kiedy Judd śpiewa o swoim samotnym pokoju, tak naprawdę świadkujemy codziennemu, prywatnemu życiu psychopaty. Znaczy psychopata, który śpiewa o tym, że mój pokój jest taki samotny, czasami zagląda do niego słońce, ale ta dziewczyna, o której marzę, to ona jest naprawdę piękna. Pamiętając o tym, że śpiewa to psychopata tej sztuki, który na koniec zginie i my się będziemy cieszyć z tego, że on zginął, to jest przedziwna piosenka, bo ona nam pomaga zajrzeć w umysł psychopaty, który sam myśli o sobie w sposób sentymentalny. To jest sedno sprawy. Judd śpiewa piosenkę, która wydaje się niewinna, ale przez to, że my wiemy, kto ją śpiewa, ta piosenka niewinna nie jest. To jest troszeczkę tak, jakby Ted Bundy śpiewał o tym, że właśnie kupuje sobie nowy garnitur i będzie miał fajną randkę. Więc fakt, że Jake na końcu śpiewa właśnie tę piosenkę, zaśpiewaną z takiego jakby samotnego jądra Oklahomy, bo wszyscy inni znajdują swoje pary, wszyscy inni cieszą się życiem, natomiast Judd tej pary nie znajdzie i zginie. On jest trochę podobny do postaci Don Johna z Wiele hałasu o nic. Odsyłam do odcinka o filmie Wiele hałasu o nic, tym szekspirowskim złu. Więc to jest też interesujący trop właśnie Oklahoma. A trzeci to jest film Piękny umysł i zaraz połączę te trzy nitki. Piękny umysł, czyli kiczowaty film Rona Howarda, jeden z najgorszych filmów, które otrzymały nagrodę Oscara za najlepszy film. Wcielenie w zasadzie takiego hollywoodzkiego sentymentalizmu w podejściu do choroby psychicznej, to bardzo ważne. Opowiadało to przecież o Johnie Nashu, jego zmaganiami ze schizofrenią. Cała przemowa dziękczynna, jaką wygłasza Jake w filmie Kaufmana, to jest słowo po słowie przemowa dziękczynna z tego wielkiego finału Pięknego umysłu, kiedy bohater przemawia do zebranych i dziękuję za ich miłość, za ich wsparcie, czyli taka kwintesencja sentymentalnego finału hollywoodzkiego. I zważywszy, że Kaufman wykpiwa sentymentalne zakończenia wcześniej już w filmie, bo pokazuje nam taką fałszywkę w postaci rzekomego filmu Roberta Zemeckisa, który no, kiedyś był wielkim buntownikiem amerykańskiego kina, ale potem stał się głównym dostarczycielem takich bardzo lepkich, słodkawych zakończeń, jak na przykład w Forreście Gumpie. I tutaj jest pokazany taki niby film Zemeckisa, jest napisane, reżyseria Robert Zemeckis, a film tak naprawdę jest pokazany jakieś koszmarne, po prostu sentymentalna bzdura o tym, że wystarczy powiedzieć kocham cię i wszystko będzie dobrze. Jest też znaczący, ponieważ przywołując Piękny umysł, a DVD z Pięknym umysłem pojawia się wcześniej w sypialni Jake'a, to też istotne, i jakby każąc Jake'owi w wersji takiej postarzałej na końcu wypowiadać tą przemowę z Pięknego umysłu, no wydaje mi się, że Kaufman absolutnie kpi właśnie z tego rodzaju sentymentalnych hollywoodzkich zakończeń, w których na końcu bohater staje przed tłumem i ten tłum bije brawo, prawda? To jest na zasadzie takiej pełnej akceptacji. Po czym Jake śpiewa właśnie piosenkę z Oklahomy. Więc teraz łącząc te trzy rzeczy i kończąc powoli mój długi wywód, jednocześnie zmierzając do tego, co najbardziej chciałem powiedzieć, chciałbym powiedzieć tak, że wydaje mi się, że ten film jest tak naprawdę rodzajem udramatyzowania oczywiście umysłu samego Kaufmana, to jest jasne, ale wydaje mi się, że Kaufman zmaga się w tym filmie przede wszystkim z takimi kwestiami. Przede wszystkim z samotnością pojmowaną na sposób radykalny. W taką samotnością, w trakcie której coś nas zżera od środka. To znaczy, jesteśmy pozostawieni sobie i tak jak owe świnie, o których mówi w pewnym momencie bohater, które były pozostawione same sobie, a po paru dniach okazało się, że zżerały je od środka robaki, bo tak jest tutaj w tym filmie, że ta samotność, właśnie samotność Judda, samotność kogoś, kto jest taki zasklepiony w swoim świecie, kto nie jest w stanie nawiązywać z nikim głębszych relacji i tak naprawdę żyje we własnej głowie, że ta samotność jest czymś, co doprowadza do autodestrukcji jednostki, że pod spodem są właśnie te robaki, które zjadają samotną jednostkę i które zmuszają tak naprawdę tę jednostkę do pochłaniania kina. Do pochłaniania kina, które, i tutaj ukłon w stronę Cale, które pocieszy i które powie, tak, twoja dysfunkcja tak naprawdę jest dobra. Twoja dysfunkcja to jest coś, co rzeczywiście no, jest wyłącznie twoje i czymś, co wręcz zasługuje na afirmację. Tak jak dysfunkcja Mabel w filmie Kobieta pod presją. Więc kino, które tutaj zostaje nazwane wprost w tym filmie taką rodzajem maszyny do kłamania, takim wytwarzaniem historii, które mają nas za wszelką cenę pocieszyć albo nadać sens naszym relacjom, naszym zmaganiom, kino także tutaj się dostaje, bo okazuje się, że koniec końców zamienia się to w rodzaj kiczu, zamienia się to w rodzaj właśnie baletu odtańczonego na szkolnym korytarzu. Natomiast no, to pocieszenie, które kino przynosi, ono jest tylko i wyłącznie pewnym fałszem, to znaczy taką chwilowym, impregnowanym na wszelką krytykę kłamstwem, bo kino wydaje się sztuką totalną, wydaje się sztuką, która najbardziej na nas oddziałuje poprzez dźwięk, kolor, obraz, natomiast koniec końców pozostają w nas tylko pewne okruszki tych opowiedzianych historii. Tak jak mówi Jake w tym filmie, jakby mam w sobie wiele tych okruchów, tak? Tych właśnie nadmierną ilość tytułów, które obejrzeliśmy, nadmierną ilość obrazów, którymi nas naszpikowano. Co więcej, filmy często zaszczepiają nam fałszywe wyobrażenia o tym, jak powinna wyglądać miłość, jak powinno wyglądać szczęście, jak powinien wyglądać związek. I pod tym względem, jak zestawimy sobie właśnie ten kicz Oklahomy z jednej strony, ale kicz, pod którym schowany jest taki trujący cukierek w postaci tego Judda, z drugiej strony przypomnimy sobie Cale i jej taki brutalny atak na to, że kino czasami próbuje nas pocieszyć w sposób fałszywy, mówiąc nam, że tak naprawdę nasza dysfunkcja jest naszą cnotą. I jeżeli do tego dodamy piękny umysł, czyli sentymentalny sos, którym kino nas zalewa, mówiąc, że nieważne, że masz schizofrenię, nieważne, że twój umysł jest w sposób nieuleczalny, skrzywiony, koniec końców i tak będzie dobrze. Cała sala ukłoni ci się i powie, że przeżyłeś wspaniałe życie. Pamiętajmy, jak mocno zareagowało na piękny umysł wielu komentatorów w momencie premiery tego filmu, mówiąc, że ten film w pewnym sensie traktuje chorobę psychiczną w sposób magiczny. To znaczy, że wystarczy zamachać różdżką zrozumienia i miłości, tutaj postać Jennifer Connelly, prawda? I już choroba odejdzie. Rzeczywistość jest o wiele bardziej przerażająca. Choroba nie odejdzie. Niektóre choroby nie odchodzą i trzeba się z nimi zmagać. Więc na skrzyżowaniu gdzieś tego gniewu Cale przeciwko kłamstwu Cassavetesa, Oklahomy jako właśnie sentymentalnego Broadwayu, ale z zatrutym jądrem i pięknego umysłu, czyli kłamstwa bezczelnego, które mówi nam po prostu, że wszystko będzie dobrze, a tak naprawdę nie będzie, będzie różnie. Tutaj gdzieś, mam wrażenie, lokuje się sedno krytyki, jaką pod adresem fikcji samej wysnuwa Charlie Kaufman w filmie Może pora z tym skończyć. Być może pora skończyć z opowiadaniem historii. Być może pora skończyć z mnożeniem bytów i tych fikcji, które nas zalewają i których co tygodniowo pochłaniamy kilka do kilkunastu, które zaśmiecają nam umysł i sprawiają, że kiedy jesteśmy już starzy i kiedy przemierzamy korytarze szkoły, w której pracujemy, dostajemy tylko jakieś odpryski, echa, czegoś, co, no właśnie, przeżyliśmy to, nie przeżyliśmy, ktoś inny to za nas przeżył, dostaliśmy tylko przerzutą gumę cudzego przeżycia i zachwycamy się jej już i tak wyblakłym smakiem? Czy nie właśnie tym jest kino, scenariopisarstwo, pewnym recyklingiem tych samych opowieści, ku uciesze nas, którzy łapiemy te okruszki i mówimy, tak, tu jest sens, w tym odnajdziemy pocieszenie. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z filmem arcysmutnym. Może pora z tym skończyć, jest jednym ze smutniejszych filmów, jakie widziałem. Dlatego, że koniec końców, co prawda kończy się on na nucie rzekomego triumfu, ale jest to triumf czysto wymyślony, mówi on tak, pakujemy nasze głowy kłamstwami, fantazjami i nie jesteśmy w stanie już nawet wykonać prawdziwego gestu. Wszystko, co pomyślimy, zostało za nas wcześniej pomyślane. To, że film ogląda się w miarę przyjemnie i to, że jest to wszystko opakowane właśnie w taką formę intelektualnej zabawy, sprawia, że film no, jest chwilami wręcz komediowy i jest świetnie zagrany i te długie sceny rozmów samochodowych dla mnie były bardzo przyjemne, bo lubię takie filmy gadane, jak chociażby Przed wschodem słońca czy Moja kolacja z André. I myślę, że także do tych filmów Kaufman nawiązuje. Ale kiedy patrzyłem na ten finałowy obraz zaśnieżonego samochodu, w którym najpewniej zmarli obydwoje uczestnicy tej historii, chociaż na końcu słyszymy silnik zapalany, więc być może oni ożyli, być może jest to opowieść koniec końców o jakimś zmartwychwstaniu, a nie o śmierci, to myślałem sobie, że właśnie obejrzałem bardzo, bardzo smutny film człowieka, który chyba rzeczywiście wie, czym jest depresja i czym jest poczucie beznadziei. Dodam na sam koniec, oczywiście jest to dla nas bardzo radosna informacja, że film jest nakręcony przez Łukasza Żala, polskiego operatora między innymi Idy i Zimnej Wojny. Zdjęcia są fantastyczne, utrzymane w takim sino-metaliczno-śnieżnym kluczu przez bardzo dużą część akcji. Jedynym żywszym kolorem jest tak naprawdę sweterek głównej bohaterki pomarańczowy. Później w scenach domowych także ta siność się przejawia, a jednocześnie jest tutaj bardzo dużo takich nieoczekiwanych nieoczekiwanych, pięknych interludiów koloru, kwiatów, przede wszystkim kwiatowych wzorów na tapetach, na koszulach, na różnych ubraniach. Jest tutaj bardzo dużo takich właśnie kwiatowych elementów, które chwilami ożywiają ten taki sinawy krajobraz, bo jest to, ustalmy, film, w którym mamy bohaterów, którzy nawet w trakcie zimowej podróży stają pośród śniegu, lodu na zmrożonego szejka. Więc ten chłód taki przejmujący jest w tym filmie obecny, jest świetnie oddany przez Żala i wszystkie te sceny, w których bohaterowie są zamknięci w tej puszce samochodu, jednocześnie otula ich mróz, wirujący za oknami śnieg, są naprawdę przepięknie zrealizowane i wydaje mi się, że ten film i w tych scenach, i w scenach domowych, kiedy z kolei dom wydaje się takim żyjącym niemal organizmem, w którym następują przeróżne rodzaje skupienia duchowej materii i energii tego naszego woźnego. To są naprawdę wspaniałe zdjęcia, także serdeczne, serdeczne gratulacje i radość, że to właśnie Łukasz Żal pracował przy tym filmie z Charlie Kaufmanem. To była długa opowieść, ale też film wymaga dużo rozwikłania. Oczywiście to jest supełek, który można rozwikływać w nieskończoność. Tak naprawdę nigdy się go do końca nie rozwiąże. Ja zachęcam do tego, żebyście się dzielili swoimi interpretacjami. Moim zdaniem, tak najkrótszym takim pigule bym powiedział, że jest to film o umyśle zmęczonym fikcjami. O umyśle, który chciałby poznać inny sposób funkcjonowania niż tylko meblowanie własnej wyobraźni dziełami fikcji, które koniec końców zawsze muszą jakoś tam zawieść. Tyle, z taką myślą was zostawiam. Film uważam przejmujący, zabawny, na dziwny kaufmanowski sposób i na pewno jest to jeden z najlepszych filmów roku z mojego punktu widzenia. Bardzo dziękuję wam za słuchanie, dziękuję wszystkim patronkom i patronom wspierającym Spoilermastera poprzez serwis patronite.pl. Szczególnie dziękuję patronom imiennym, tutaj wielka wdzięczność dla pani Anny Jóźwiak, dla Michała Hudolińskiego, dla Tytusa Hołdysa ze strony i projektu Winylokino i dla Odiego Hendersona. Zajrzyjcie na Winylokino, fantastyczne materiały przygotowywane przez Tytusa na temat muzyki filmowej granej na winylu. Bardzo wam dziękuję. Zachęcam do odwiedzenia fanpage'a, do zalajkowania, do zrecenzowania podcastu na iTunes, do opowiedzenia o podcaście komuś bliskiemu, ewentualnie do wsparcia na Patronite. A my słyszymy się następnym razem już za tydzień.